Dziękuję serdecznie za zaproszenie, za tę możliwość odczytu dotyczącego zwycięstwa Maryi. Tematem mniejszego odczytu jest ukazanie dziedzictwa maryjnego prymasa Polski, księdza Augusta, kardynała Chlonta, posłudze apostolskiej jego następcy, prymasa tysiąclecia, księdza Stefana kardynała Wyszyńskiego i jego reminiscencję Jana Pawła II. Istotnym znakiem owego połączenia są, co nie jest dziełem przypadku, symboliczne witraże w sanktuarium jasnogórskim, przedstawiające postaci Chlonta, Wyszyńskiego i Wojtyły. W tej książeczce są reprodukcje witraży, które znajdują się na Jasnej Górze w kaplicy cudownego obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. Środkowy witraż Jan Paweł z napisem Totus Tuus. Po lewej Sługi Bożego, kardynała Augusta, zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie zwycięstwem Maryi. I ostatni, trzeci, Sługi Bożego, kardynała Stefana Wyszyńskiego, wszystko postawiłem na Maryję. Kustosze Sanktuarium Maryjnego, ojcowie Paulini, ufundowali witraże nad wejściem do kaplicy cudownej ikony, będąc przekonani o wzajemnym przenikaniu się owej trójki duchowych siłaczy. Odraża witraże, widzimy tutaj wyświetlane. Witraż ze sługą Bożym Augustem kardynałem Chlontem. Witraż środkowy, tak jak powiedziałem, przedstawia papieża Jana Pawła II, po lewej stronie kardynała Wyszyńskiego, a po prawej kardynała Chlonta. Prymas tysiąclecia bardzo często się odwoływał do tych słów w swojej posłudze pasterskiej. Zwycięstwo, jeśli przyjdzie, będzie zwycięstwem Maryi. A wielokrotnie przywoływał w swoim nauczaniu Jan Paweł II. Ową trójkę uznaje Kościół sługami Bożymi. Fakt bardzo wymowny. Ukazanie zatem związku duchowego pomiędzy prymasem Chlontem a prymasem Wyszyńskim, koncentracja na aspekcie maryjnym, skądinąd fundamentalnym dla pasterskiego posługiwania kardynała Wyszyńskiego, to w gruncie rzeczy idea fix mego przyczynku. Nieodzowne jest również to, aby wspomnieć o uznaniu i czci, jakie żywił prymas tysiąclecia wobec wielkiego poprzednika. Wskażę pokrótce na biblijne podłoże pobożności maryjnej u Chlonta, jak przybliżę tło społeczno i polityczne, w którym zostało wypowiedziane proroctwo o zwycięstwie przez Maryję. Dziedzictwo maryjne w życiu Wyszyńskiego zostało przeniknięte promieniowaniem i oddziaływaniem niezwykłej osobowości Chlonta, przede wszystkim zaś owocnością dokonanych czynów. Chlont był osobistością, która pociągała i emanowała niezwykłą energią pastoralną i to już w czasie salezjańskiej działalności apostolskiej. Jego postawą zakonnika, wychowawcy, zachwycała się młodzież salezjańskich ośrodków wychowawczych w Oświęcimiu, Przemyślu, oraz w Wiedniu. Następca Chlonda, prymas tysiąclecia, był pod urokiem otwartości oraz perspektyw, które prezentował Chlond w swojej posłudze duszpasterskiej na długo przed rozpoczęciem współpracy w episkopacie. Trudno rzeczywiście znaleźć drugą osobę w ówczesnym episkopacie Polski, która byłaby tak znana i podziwiana poza granicami własnego kraju, jak właśnie ówczesny prymas Chlond. Na potwierdzenie pozwolę sobie przytoczyć urywek z tajnego raportu policji faszystowskich Włoch z 1938 roku. Czytamy między innymi: prymas Polski jest niewątpliwie najbardziej wpływowym kardynałem w kurii rzymskiej pośród obcokrajowców. I gdyby jutro miałby być wybrany papież pochodzenia niewłoskiego, z pewnością na niego padłby wybór. Nie miejsce tu, aby się rozpisywać nad zasięgiem popularności Chlonda. Wystarczy przytoczyć niektóre wypowiedzi Wyszyńskiego, które dobitnie ukazują przekonanie o wielkości swego poprzednika. Syntezę pierwotnego uznania Wyszyńskiego znajdujemy poniekąd w liście pasterskim opublikowanym z okazji ingresu 6 stycznia 1949 roku, w którym czytamy: przedwczesna, a tak budująca i kapłańska śmierć prymasa Polski, świętej pamięci kardynała Augusta Chlonda, pozbawiła nie tylko zaślubione sobie archidiecezję pasterza, ale i cały naród widzialnego symbolu jedności religijnej. Zwłaszcza gdy zabrakło nam tak wspaniałego wodza, jakim był kardynał prymas Chlond, niepokój ogarnął społeczeństwo katolickie. Ten syn ziemi śląskiej, wracającej po wiekach rozłąki do wspólnoty ojczystej, posłany do Gniezna przez opatrzność, był żywym wyrazem niespożytych sił więzi religijnej narodu, który nie dał się uśmiercić krzepiony mocą jednego świętego, katolickiego i apostolskiego Kościoła. Głos tego wielkiego syna odrodzonego narodu i niezwalczonego Kościoła napełnił cały okrąg ziemi. Jesteśmy pod wrażeniem wielkiego żywota i potężnych czynów tej historycznej postaci, człowieka, który przysporzył chwały Kościołowi i rozgłosu Polsce. Z czasem u Wyszyńskiego pogłębiło się uznanie dla nieprzeciętnej osobowości poprzednika. Innymi słowy, prymas tysiąclecia stał się formalnie wielkim i żarliwym promotorem dziedzictwa chlądowskiego. Na potwierdzenie warto tu przywołać fragment kazania wygłoszonego w Rzymie w 16. rocznicę śmierci Chlonda podczas Soboru Watykańskiego II. Wyszyński przypomniał rodakom zgromadzonym w kościele świętego Stanisława biskupa i męczennika o tym, że pamięć o Chlondzie jest wciąż żywa. Wdzięczna Polska katolicka postawiła zmarłemu kardynałowi prymasowi 3 pomniki. Pierwszy w katedrze prymasowskiej w Gnieźnie, gdzie spoczywa jego serce, w kaplicy błogosławionego Bogumiła. Drugi w bazylice archikatedralnej świętego Jana w Warszawie, gdzie jest jak gdyby jeden obraz duszy kardynała. W szatach liturgicznych, spokojnie patrzący przed siebie, jak gdyby władał czasami, które się stają, niesie nad czołem swoim napis Syn Ziemi Śląskiej. Taki był majestatyczny, nakazujący szacunek. I trzeci pomnik, niedawno odsunięty w Bazylice Archikatedralnej Poznańskiej. Ten sam człowiek, ta sama postać, ale też tym razem w kornej modlitwie człowieka o twarzy przeciwnie młodej, jak gdyby znak, że są takie postacie, które się nie starzeją. Nie zestarzał się w naszej pamięci, w naszych uczuciach i w naszej wdzięczności sługa Boga, Kościoła i narodu, który przed 16 laty zamknął swoje oczy na ten świat. In memoria eterna erit justus. Przytoczenie tylko tych dwóch wypowiedzi Wyszyńskiego świadczy o tym, jak wciąż żywa była postać Chlonda. Innymi słowy, dziedzictwo kardynała Chlonda w znacznej mierze kształtowało posługę duszpasterską prymasa tysiąclecia. Pobożność Maryna Chlonda. Pobożność Maryno Chlonda należy raczej usytuować w nurcie stosowanej i praktykowanej mariologii. Chlond żywił się myślą wielkich teologów oraz mariologów, którzy Matce Jezusa poświęcili traktaty zawierające systematyczną refleksję nad jej rolą w Bożej ekonomii zbawienia ludzkości. Chlond jednak sam nie dedykował Matce Jezusa Chrystusa ani żadnego studium, ani jednego listu pasterskiego. Pozostawił natomiast kilka aktów oddania, zawierzenia się Bożej Rodzicielce o różnej wartości mariologicznej. Jego listy pasterskie są wybitnie chrystocentryczne i eklezjologiczne, soteriologiczne i pneumatologiczne. Maryja pojawia się w nich niejako na marginesie. Nawet w niektórych aktach oddania się Bogu Rodzicy górują o dziwo wspomniane wymiary. To raczej świadczyłoby o tym, jak poprawna teologicznie jest chlondiańska cześć maryjna. Świadczy to o biblijnym wymiarze maryjności Chlonda. Centrum bowiem Nowego Testamentu znajduje się Jezus Chrystus, Syn Boży i założony przez Niego nowy lud Boży, czyli Kościół. I choć dostrzega się w pismach nowotestamentalnych obecność Maryi, to jest ona ukazana w perspektywie chrystocentrycznej, eklozjologicznej. Ponad wszystko jednak w przekazach ewangelicznych została podkreślona wiara Maryi we wszechmoc Boga, objawiająca się we wcieleniu Syna Ojca Przedwiecznego, którego poczęła w swoim łonie mocą Ducha Świętego. Prymas Chlond w swoich bardzo licznych pismach przywoływał Maryję niemalże zawsze na końcu. Zdaje się, że czynił to, aby odwołać się do wiary służebnicy pańskiej. Traktując o pobożności maryjnej Chlonda, nie można pominąć wpływu szkoły maryjnej założyciela salezjanów świętego Jana Bosco, którego maryjność została w dużej mierze ukształtowana dziełami świętego Alfonsa Marii de Liguoriego. Dzieła tego ostatniego wielkiego czciciela Matki Bożej były lekturą obowiązkową salezjańskich domach formacyjnych. Oczywiście jest to, że Hron czytał wymienione lektury, traktat o prawdziwej pobożności do świętej dziewicy oraz zarówno sekret Maryi. O tym, że chrondiańska pobożność oraz duchowość maryjna wyrastają z biblijnego obrazu Maryi, przekonuje analiza pisma niestety do dzisiaj mało znanego i niecytowanego przez zainteresowanych tematyką badaczy. Mam na myśli akt ofiarowania Wielkopolskiej Akcji Katolickiej w opiekę Maryi, Królowej Apostołów, podczas zjazdu katolickiego w Borku, jaki miał miejsce 6 i 7 lipca 1935 roku. Z punktu widzenia pobożności Maryi w Lądach jest to tekst bardzo teologicznie dojrzały i niezwykle biblijny. Maryję przedstawia jako niewiastę obiecaną już w raju. Tekst zawiera odwołanie się do Fiat Maryi, traktowanego jako jutrzenka zbawienia. Maryja ukazana jest zatem jako absolutnie pierwsza pomocnica apostolska, która dzieli się radosną nowiną z innymi. Matka jest wierna w radości i cierpieniu Syna. To właśnie Maryi Zbawiciel powierza symbolicznie w godzinie swej męki i śmierci cały rodzaj ludzki reprezentowany przez Jana Ewangelistę. Innymi słowy, należy wyraźnie stwierdzić, że maryjność chrondiańska ma bogate podglebie biblijne. Jest ona wybitnie przesiąknięta medytacją tekstów Pisma Świętego odnoszących się do córy Syjonu. Tło społeczno-polityczne chrondiańskiej wizji o zwycięstwie przez Maryję. Myśli i poczynania prymasa wzbudzają podziw ze względu na dalekosiężność i duchowe bogactwo. Uderza celność i klarowność wykładni. Hron był głęboko przekonany, że nowe czasy będą wymagały nowych ludzi odrodzonych mocą wartości ewangelicznych. Według prymasa owocna konfrontacja z nowymi, dziejowymi wyzwaniami, przed którymi miała stanąć Polska powojenna, zakładała zasadniczo odnowę moralną i duchową. W maju 1942 roku podczas pobytu w Lourdes w piśmie o charakterze programowym Problem religijny jutrzejszego świata Hron z myślą już o przygotowaniu się do milenium chrztu Polski wskazywał jednoznacznie na nieodzowność przeorania duszy polskiej. Nasze odrodzenie religijne, pisał, to nowy chrzest wspólnej duszy polskiej w imię Przenajświętszej Trójcy i katolicki stan narodu do drugiego tysiąclecia dziejów. W podobnym tonie przemawiał prymas na Placu Wolności w Poznaniu 28 października 1945 roku. W niecałe 4 miesiące po powrocie do ojczyzny, którą zastał już okupowaną przez komunistów. Hron stawiał sprawę odnowy moralnej i duchowej jako niezbędny warunek, aby pokonać nowe niebezpieczeństwa, które zaciążyły nad umęczonym narodem polskim. Zwróćmy uwagę na wymowne słowa. W imię Boże, pod znakiem Chrystusa Króla ruszamy na tę świętą i pokojową wyprawę apostolską. Włóżmy zbroję wiary. Dopełnijmy w duszach nadprzyrodzonego życia. dostojnością moralną uświęćmy każdy krok. Miłością poszerzmy serca. Śmiało i ofiarnie idźmy na apostolstwo prawdy, by Polskę uzdolnić do wielkości i przewodniczenia w wykuwaniu ducha powojennego świata. Postawa Hlonda jest wielowarstwowa i wielowymiarowa. Z jednej strony w celu zapewnienia swobody pracy ewangelicznej Kościołowi prymas zachowywał się jak prawdziwy mąż stanu, zdolny do zimnej kalkulacji i kompromisów, gotów do przemyślenia nowych układów z narzuconymi przez Moskwę władzami komunistycznymi. Z drugiej zaś strony Hlon mobilizował katolików do nadchodzącej rozprawy dziejowej, czyli walki ideologicznej z marksizmem. Z upływem czasu, zasiadając na stolicy prymasowskiej, uczyn ziemi śląskiej, przekonał się, że nadeszły rzeczywiście niewyobrażalnie trudne czasy dla wolności i przyszłości Kościoła w Polsce. Prymas oceniał zaistniałą sytuację społeczno-polityczną w kraju jako wyjątkową i nieporównywalną z żadną inną. To znaczy, był przekonany, że pozycja Kościoła będzie z każdym miesiącem coraz trudniejsza. Taka ocena prowadziła Hlonda do przekonania, że nadszedł już czas, aby sięgnąć po inną broń w walce o wolność Kościoła i narodu, a mianowicie po narzędzia nadprzyrodzone. Tutaj tkwi jedna z podstaw poświęcenia narodu niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny na Jasnej Górze 8 września 1946 roku. Zespolenie Polaków wokół Pani Jasnogórskiej było znakiem symbolicznym. Hlon chciał uświadomić Polakom, że oto Rzeczpospolitą znów zalewa potop. I tylko przygnięcie polskiej społeczności katolickiej do Maryi, co oznaczało radykalną przemianę stylu życia w oparciu o Ewangelię jej Syna, gwarantuje zwycięstwo. Przekonanie o nieodzowności i konieczności owych duchowo-moralnych rozwiązań wykrystalizowało się w duchowości Hlonda ostatecznie na przełomie lat 1946-47. Był to czas radykalnego zwrotu władz PRL-u w podejściu do Kościoła w wyniku zwycięskiego czerwcowego referendum z 1946 roku i wyborów ze stycznia roku następnego. Niezależnie od dokonanego przez komunistów fałszerstwa, reżim antykościelny czuł się w posiadaniu władzy. Dlatego poczęto realizować otwarcie program dechrystianizacji katolickiego społeczeństwa. Władza komunistyczna przechodziła po prostu do świetnie, taktycznie opracowanej walki z chrześcijaństwem, zawłaszczając niezdobytą dotychczas wolność obywatelską. To, co się działo wówczas w duszy prymasa Polski, Hlonda, odzwierciedlając więźnie słowa jego listu do biskupa Giuseppe Coniata, pasterza diecezji Rovereto z 10 stycznia 1948 roku. Hlon dziękuje w liście biskupowi za modlitwy intencji Polski, która się stała areną szczególnej walki ze strony narzuconego reżimu komunistycznego, wrogiego wartościom chrześcijańskim. Jednocześnie Tron prosił biskupa Rovereto o dalszą modlitwę do nieśmiertelnego króla wieków i jego wszechpotężnej matki, słodkiej wspomożycielki chrześcijan. I zobaczymy wydarzenia większe od tych, które miały miejsce pod Lepanto i Wiedniem. Powyższe słowa wskazują jednoznacznie, że Chron był przekonany o nadejściu nieuniknionej epokowej rozprawy, która miała przerosnąć rozmiarem legendarne batalie pod Lepanto i Wiedniem. Ponadto wyrażają niezachwianą wiarę Chronda w to, że społeczność katolicka wyjdzie z bitew o duszę niepokonana. Warunkiem jednak zwycięstwa miała być bezwarunkowa wiara ludu Bożego w skuteczne pośrednictwo Bożej Rodzicielki, wspomożycielki chrześcijan i podjęcie gruntownej odnowy obyczajów w oparciu o naukę Jezusa Chrystusa. Dokładnie na miesiąc przed nieoczekiwaną śmiercią Chron złożył bardzo wymowne świadectwo dotyczące zawierzenia dziewicy z Nazaretu. W treści jest ono bardzo radykalne, by nie rzec kontrowersyjne. Okazją złożenia świadectwa było poświęcenie statui Najświętszej Marii Panny we Wrocławiu przed leżącą jeszcze w gruzach katedrą świętego Jana Chrzciciela. Akt poświęcenia miał miejsce podczas obrad Konferencji Episkopatu Polski 22 września 1948 roku. Scenariusz ceremonii, tak w wymiarze lokalnym, jak i narodowym, wskazuje jednoznacznie na wymowną symbolikę. Chron nawiązał do tego w swoim przemówieniu. W tej świątyni, wśród poszarpanych murów, zniszczonych gmachów, przed tą katedrą czcigodną, która czeka na swoje zmartwychwstanie, zebraliśmy się po raz pierwszy my, polscy biskupi i wy, kapłani z całego kraju i wy, mieszkańcy Wrocławia, przemieszczeni ze wszystkich polskich zakątków na wspólną modlitwę. Na wspólną modlitwę do Królowej naszej i Królowej całego świata. Następnie wezwał zebranych do modlitwy różańcowej i zakończył słowami, które mogą brzmieć zaskakująco dla współczesnej mariologii. Bo tej matki potrzebujemy, bo ta przyszłość idzie, a ta przyszłość będzie lepsza, bo wykrzesana tą wszechmocą, którą Bóg w naszych czasach w ręce Matki Najświętszej składa. Ona tę wszechmoc wieczną dzierży w swym ręku. Ona kierunki nadawać będzie światu. Ona narody poprowadzi tą wszechmocą Bożą, której staje się na lata najbliższe szafarką. Ów wątek złożenia wszechmocy Bożej w ręce Maryi pojawił się już w epilogu przemówienia na otwarcie Bazyliki Gnieźnieńskiej. W wypowiedziach prymasa Chronda widać pewną określoną strategię apostolskiej mobilizacji duchowieństwa i świeckich katolików, aby moralnie i religijnie przygotować ich do kolejnej i według Chronda nieuniknionej dziejowej konfrontacji z wrogiem ideologicznym. Tym razem była to walka bardziej bolesna niż z okupantem niemieckim, bo wrogiem ideowym był rodak i ponadto w kraju, który został opuszczony przez sojuszników zachodnich, a więc skazany na bezprawie Stalina. Miesiąc później Chron ponowił swoją nieugiętą wiarę w skuteczne pośrednictwo Maryi Uczynił to w momencie najbardziej dramatycznym dla siebie, a mianowicie na łożu śmierci. Wtedy, kiedy zwykle ogarnia człowieka przerażenie, lęk, kardynał Klomp pokazał dojrzałość swojej wiary. Nie myślał o sobie, lecz o tych, za których Syn Boży oddał życie, wskazując Kościołowi w Polsce jutrzenkę poranną, niewiastę z Nazaretu na czas rozprawy z komunistycznym reżimem. August kardynał Klomp w przeddzień śmierci powierzył lud Boży w Polsce Maryi, wzywając naród do totalnego zawierzenia jej i wytrwałości w pracy apostolskiej. Życzeniem konającego prymasa Klompa było, aby katolicy nadchodzącej epokowej zawierusze szukali oparcia u Matki Chrystusa. Sługa Boży, kardynał Klomp, był przekonany, że tak postępując osiągną zwycięstwo praw ewangelicznych i będzie to zwycięstwo Maryi. Wezwanie prymasa Klompa do tego, aby u Maryi Bogu Rodzicy szukać światła na nadchodzące trudne czasy, znalazło podatny grunt w osobie jego następcy na stolicy prymasów Polski, księdzu Stefana kardynała Wyszyńskiego, który przeszedł do historii Rzeczypospolitej jako prymas tysiąclecia. Na wybór Wyszyńskiego wskazał nie kto inny, jak sam sługa Boży, ksiądz August kardynał Klomp. On też konsekrował Wyszyńskiego na biskupa w sanktuarium jasnogórskim 12 maja 1946 roku. W niecałe 3 miesiące po nieoczekiwanej śmierci Klompa jego następca wydał znamienne świadectwo hołdu i uznania wielkości poprzednika. Uczynił to w cytowanym już wyżej liście. Wskazania Klompa stały się programem posługi nie tylko dla prymasa tysiąclecia. W stolicy chrześcijaństwa w Rzymie, gdzie obradował Sobór Watykański II, Wyszyński wyznał doniosłość dziedzictwa maryjnego prymasa Klompa dla działań całego Episkopatu Polski. Uczynił to w homilii wygłoszonej 22 października 1962 roku. Umierający w Warszawie kardynał Klomp zapowiedział, że zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Matki Najświętszej. Powiedział, że do tysiąclecia chrztu trzeba Polskę prowadzić ze śpiewem Bogu Rodzicą Dziewicą, Bogiem sławiona Maryjo. Biskupi polscy uznali to wyzwanie gasnącego kardynała prymasa za swój program, za swój obowiązek. I dlatego, wczuwając się w te myśli i pragnienia odeszłego pasterza, my, biskupi polscy, prowadzimy ojczyznę naszą w bramy tysiąclecia za Maryją Jasnogórską i Królową Polski. Głęboko wierzymy, że zwycięstwo przyjdzie. Jak odeszły do Boga kardynał prymas, wszyscy biskupi w Polsce wierzą, że gdy ono przyjdzie, będzie to zwycięstwo Matki Najświętszej. W pewnym sensie zwieńczeniem wizji prymasa Klompa o zwycięskiej Maryi w życiu wierzących Polaków oraz w dziejach uniwersalnych Kościoła Chrystusowego jest fakt wyboru metropolity krakowskiego księdza Karola kardynała Wojtyły na następcę świętego Piotra, co dostrzegł właśnie prymas Wyszyński. W swojej homilii. Prorocza wizja niewiasty zwycięskiej wygłoszonej 21 października 1978 roku w Rzymie powiedział: 30 lat mija od apokaliptycznej wizji oglądanej oczyma umierającego w Warszawie Augusta kardynała Klonda, prymasa Polski. W proroczym widzeniu mówił on: walczcie pod opieką Najświętszej Marii Panny. Zwycięstwo, gdy przyjdzie, będzie to zwycięstwo Matki Najświętszej. 30 lat później, tego samego dnia, w rocznicę Jego śmierci, oddawać będziemy Bogu i Kościołowi Syna Polskiej Ziemi, który został namiestnikiem Chrystusa i następcą świętego Piotra. Na tle wyniosłej elewacji Bazyliki Piotrowej odbędzie się uroczystość inauguracji rządów i posługiwania Jana Pawła II, dotychczasowego Karola kardynała Wojtyły, arcybiskupa krakowskiego. Osobnym rozdziałem jest oddziaływanie proroczej wizji zwycięstwa Marii na posługę apostolską Jana Pawła II. Wydaje się, że jest to materia godna pogłębienia. Tutaj pragnę jedynie ją zasygnalizować. Nie ma żadnej bowiem wątpliwości, że taki wpływ istniał. Przypomnijmy przede wszystkim, że to wciąż przecież Wojtyła słuchał osobiście homilii prymasa tysiąclecia, w których wątek lądowski wbrew upływowi czasu powracał ze wzmożoną intensywnością. Biskup, a później kardynał Wojtyła brał też udział w poświęceniach pomników oraz innych uroczystościach dedykowanych Chlądowi. Nie do pominięcia jest też fakt, że Wojtyła znał osobiście zasłużonego sekretarza prymasa Chląda, pasterza archidiecezji poznańskiej, arcybiskupa Antoniego Paraniaka. Od niego mógł też usłyszeć o zwycięskiej wizji Maryi wspomożenia wiernych w misji prorockiej Chlonda. Podczas apostolskich pielgrzymek do ojczyzny Jan Paweł II kilkakrotnie powołał się na chlądiańską wizję zwycięskiej Maryi. Uczynił to na Jasnej Górze i w wielu innych miejscach. Przypomniał o tym, przytaczając akty zawierzenia swoich krakowskich diecezjan, szczególnie ruchu młodzieżowego Oasa. Jan Paweł II zanotował: zwycięstwo, kiedy przyjdzie, będzie to zwycięstwo przez Marię. Zwykł był powtarzać prymas tysiąclecia słowa swego poprzednika, kardynała Augusta Chlonda. Są to słowa Jana Pawła II zapisane w jego testamencie. Przytoczone w niniejszym opracowaniu słowa sługi Bożego księdza Augusta kardynała Chlonda z listu do biskupa Koniata z 10 stycznia 1948 roku wskazywały bez niedomówień, gdzie ów niesłomny syn ziemi śląskiej szukał inspiracji dla swoich tak dalekosiężnych poczynań. Mocny wiarą w obecność Maryi w tajemnicy Kościoła niósł przekonanie Abrahamowe o tym, że wyzwanie dziejowe, które spadło nieoczekiwanie na wykrwawiony naród polski po tragedii okupacji Niemiec nazistowskich, czyli sowiecki komunizm, będzie można pokonać. Dziś możemy powiedzieć, bez jakiejkolwiek przesady, że jego wizja zwycięskiej Marii spełniła się. Wielokrotnie wspomniałem, iż rozpad systemu komunistycznego można określić jako jedyne w swoim rodzaju wydarzenie znanej nam historii ludzkości. Bez wątpienia przerasta ono w swoich rozmiarach te spod Lepanto i Wiednia. Różni je przede wszystkim, jeśli można tak to ująć, metoda walki. Tym razem bowiem nie siła oręża zbrojnego zdecydowała o zwycięstwie nad komunizmem, lecz potęga ducha opartego na wartościach ewangelicznych i ogólnoludzkich, które sowiecki bolszewizm postanowił wykorzenić z serca człowieka. Możemy przyjąć, że słudzy Boży, ksiądz August kardynał Krąg, ksiądz Stefan kardynał Wyszyński oraz Jan Paweł II mieli swój specyficzny udział w epokowych przełomach historii ludzkości. Przełom dotyczy bardziej sfery duchowej, a przez to jest bardziej realny, gdyż moc ducha zwycięża materię i przenosi się daleko poza czas i historię. Odwołując się do wypowiedzi prymasa tysiąclecia, wykazałem, że był on przekonany nie tylko o wielkości swego poprzednika, kardynała Chlonda, ale żywił wobec niego uczucia szczerego hołdu i szacunku. Uczucia te wspomagały i współkształtowały interpretację chlądowskiego testamentu i oręcza o niezawodnym orędownictwie Marii. Testament Chlonda miał donośny wpływ na kształt posługi pasterskiej Wyszyńskiego. Wielka nowena zrodziła się, jak sam to Wyszyński określił, w sercu Chlonda, czego obecnie wielu nie chce przyjąć do wiadomości. Przybliżyłem tło, w jakim się zrodziła wizja Chlonda o zwycięstwie poprzez stawiennictwo Marii nad ateistycznym systemem totalitarnym. Maria była odpowiedzią wiary na konkretną sytuację społeczną, polityczną i kulturalną, w której się znalazł naród ze swoim prymasem jako duchowym przewodnikiem. Maryjność Wyszyńskiego z okresu prymasowskiego niewątpliwie żywiła się, była formowana wiarą Chlonda w szczególne orędownictwo Marii. Maryjność zaś Jana Pawła II zasadzała się w dużej mierze na Wyszyńskiego idei oddania się w niewolę Marii. Dzięki całkowitemu zawierzeniu Marii owa Maryjna Trójka stała się tak bliska człowiekowi zagubionemu, sponiewieranemu i upodlonemu w swojej człowieczej godności, ponieważ nie lękała się głosić praw ewangelicznych i odważnie wzywała do ich realizacji w życiu prywatnym i publicznym. Najnowsze dzieje Kościoła katolickiego nie tylko w granicach Rzeczypospolitej naznaczone są głęboko ich wiarą i duchową mocą. Możemy powiedzieć więcej. Wiarą Maryi we wszechmoc Boga. Dziękuję bardzo.
Ja bardzo dziękuję księdzu doktorowi Stanisławowi Ziemniakowi. Chciałam tylko tak odnieść się do jednej rzeczy. Ksiądz doktor wspomniał o akcji, udania się akcji katolickiej